Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online. Dziś dyskusja, rozmowa, spotkanie na kanwie tej oto książki. Zwierzak. Spowiedź policyjnego przykrywkowca. Mateusz Baczyński i Janusz Schwertner rozmawiają ze zwierzakiem o jego pracy, gdy musiał udawać na przykład gangstera albo płatnego zabójcę. Czyli rozmowa z policjantem pracującym jako przykrywkowiec. Książka, którą czyta się jak dobry thriller, tyle tylko, że to są fakty, a nie wyobraźnia autorów. Moimi gośćmi jest współautor tej książki Janusz Schwertner, no i wspomniany zwierzak, czyli Jerzy. Dzień dobry, Jurku.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Januszu. Pierwsze pytanie, właściwie nie ja je wymyśliłem, tylko jak powiedziałem, że nagrywam rozmowę z tobą, to właściwie wszystkie osoby zadawały mi jedno pytanie. Nie boisz się pokazania twarzy? Nie rozmowy, bo czego się tutaj bać, natomiast pokazania twarzy. Rozpracowywałeś potężne gangi, wsadziłeś za kratki wielu przestępców, udając ich kolegę, znajomego, będąc przykrywkowcem, i teraz pokazujesz swoją twarz. Nie boisz się tego, że ta twoja twarz staje się znana?
Uczucie strachu ma każdy, tylko trzeba ten strach pokonać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie mogę sobie pozwolić na to, że ktoś będzie się żywił moim strachem i lękiem. Może ja będę się żywił drugiej strony lękiem i strachem. Kiedyś powiedział dowódca do swoich żołnierzy: wy nie macie obowiązku umierać za swoją ojczyznę, ty masz zrobić wszystko, żeby twój wróg zginął za swoją. Dlaczego ja mam ginąć? To raz. Po drugie, tu już nie mam się czego bać, bo jak mówię, ja mam 64 lata, więc już w tym wieku na dobrą sprawę przyszłość jest mi obojętna. To po pierwsze. A najgorszy cios, jaki dostałem, to dostałem od własnej ojczyzny, której służyłem wiernie, zgodnie i wiernie ślubowaniu, które złożyłem w 1989 roku jako policjant, ponieważ mnie zdradziła, po nosach kopnęła, więc już co mi zostało? Co mi tam figuranci, czy tego typu rzeczy? Tu jest przyszedł cios z najgorszej strony, plus swego czasu ujawnienie mojego wizerunku i nazwiska całego i danych, więc to już mi teraz nic.
Chodzi tobie o odebranie przywilejów emerytalnych.
Tak.
Znalazłeś się w grupie osób, które ze względu na to, że karierę w organach bezpieczeństwa państwa zaczynały przed 1989 rokiem, objęła cię ustawa, co spowodowało zabranie ci przywilejów emerytalnych.
Tak, dokładnie. Jeszcze odpowiedzi, bo ja poszedłem w odwoławczo dwutorowo. Pierwszy jest do sądu okręgowego, tam Wydział 13, Wydział Ubezpieczeń Społecznych i Pracy, czy jak on ma pełną nazwę. I tam dostałem odpowiedź, że moje postępowanie jest odwieszone, bo było przez pewien okres zawieszone postępowania wszystkich i oczekuję na termin. I poszedłem drugim torem, odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w ostateczności w zeszłym roku mi przysłał, że nie należy mi to się, ponieważ czteroletni okres służby to jest za długo, a w rozrocie służyłem 27 lat, 7 miesięcy i 5 dni, jak mi dokładnie wyliczono, zakład emerytalno-rentowy, więc tyle służyłem. Więc 4 lata zdecydowały o tym, że potraktowano mnie, zresztą koleżanki i kolegów, tak samo w ten sposób i nic więcej nie zbrano pod uwagę, tylko okres czteroletni. Później po ostatecznym skarga później do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny na zasadzie kopuj wklej przysłał mi taki sam wyrok. Z mecenasem złożyliśmy kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny podważył to wszystko, zwrócił do MSWiA o ponowne rozpatrzenie. I MSWiA potrzebowało 1,5 roku od wyroku uzasadnienia pisemnego NSA. I 2 tygodnie temu otrzymałem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że 4 lata służyłem w Służbie Bezpieczeństwa. Służyłem w archiwum, później w Wydziale 5, czyli to jest ochrona gospodarki narodowej i przemysłu. Wydział 5 się zajmował, bo miałem zakład pracy pod opieką, byłem tak zwanym oficerem obiektowym, to się ładnie nazywało wtedy. Że jako pracownik operacyjny pozyskiwałem OZI, osobowe źródła informacji, że byłem wysyłany na szkolenia z pracy operacyjnej, że byłem członkiem ZSMP, że napisałem podanie do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że miałem pozytywne opinie w pracy.
Ale w PiS-ie to akurat się powinno podobać, znaczy ten PZPR.
Właśnie ZSMP. Chciałem o tym powiedzieć, kończąc to uzasadnienie, które mi przysłało MSWiA, że w rocie ślubowania było strzec ładu porządku publicznego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To tutaj od razu powiem, że rota ślubowania była taka sama dla Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Milicja Obywatelska również składała strzec ładu i porządku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jak i żołnierz, jako żołnierz, bo 2 lata byłem w wojsku, w służbie zasadniczej, również i żołnierze zawodowi mieli taką samą przysięgę, rotę przysięgi, u nas rota ślubowania. Więc tak to wyglądało.
I co, wciąż uważają, że nie należą ci się przywileje?
Nie należą mi się żadne. Ponadto przywileje jako funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. To zaznaczam, że 1 września rozpocząłem służbę w archiwum. To było w Wydziałce Służby Bezpieczeństwa w Komendzie Wojewódzkiej. A prawa emerytalne po 15 latach uzyskałem w 1996 roku, więc już jako funkcjonariusz policji. Ponieważ wtedy już byłem funkcjonariuszem policji. A, i jeszcze jest coś takiego, że jako misztalowiec to tam rozbijano opozycję, nie wiem jakich zasadach itd. itp. I w ten sposób to ujęto, nie przedstawiając żadnych dowodów na zbrojniczą działalność, nie przedstawiając nic, tylko ten okres i tutaj to jeszcze...
Ale będziesz się odwoływał do sądu teraz znowu?
W tej chwili... To już idzie do sądu, tak. Mhm. Do MSW, ja nie ma co się odwołać, bo będzie kopił w klej, zmiana daty i to wszystko.
To po 27 tak, latach służby w sumie?
7 miesięcy i 5 dni.
Jakiej wysokości masz emeryturę?
W tej chwili niecałe 1900 zł po obcięciu.
Ta twoja przeszłość, ta przed 89 rokiem, zanim porozmawiam o tym przykrywkowcu, też wróciła przy okazji na jakiejś kuriozalnej w ogóle historii. Udzieliłeś wywiadu Gazecie Krakowskiej, tak?
Dziennik Polski.
Dziennik Polski, który wchodzi w skład Polska Press, już zrepolonizowanego, przejętego. Udzieliłeś wywiadu, który tak, ukazał się w wydaniu papierowym na pierwszej stronie, a zdjęto go z internetowej strony Dziennika Polskiego. Po twicie pani Doroty Kani, która jest jakby szefową, redaktor naczelną całej grupy Polska Press, która wypomniała tobie, że ochraniałeś proces...
Zabezpieczałeś
proces zabójców księdza Popiełuszki. No i należałeś do tej słynnej grupy Misztala. Najpierw proces. Znaczy, na czym twoja rola polegała? Znaczy, hasło zabezpieczenie brzmi bardzo pojemnie. Znaczy, co robiłeś wokół tego procesu, czy przy tym procesie zabójców Popiełuszki?
Może zanim dojdę do wyjaśnienia tego w dobrej woli, to zastosuję technikę manipulacji, jaką zastosowała pani Kania w stosunku do mnie. To, że byłem w Toruniu, inaczej, przy stole biesiadnym sobie siedzieliśmy w pełnym gronie, gdzie była również pani Dorota Kania.
Imprezowałeś z Dorotą Kanią?
Imprezowałem z Dorotą Kanią, było wesoło itd. itp. Od słowa do słowa, było paru moich kumpli w ten sposób. No i jak to przy WDC wyszło, że... Znaczy koledzy powiedzieli, że tu w bezpiecu służył, to tamto, tu i tam. A jak tam służyłeś, no to znasz temat. Ja nie znam tematu, bo... Jak zamordowali księdza Popiełuszki, mówię, podrywano nas i w trybie alarmowym kazano, polecono wywołać spotkanie ze źródłami i źródła wysłać w teren dowiedzenia się czegoś. To było dosłownie w trybie alarmowym, musieliśmy stan osobowy, cały stan osobowy źródeł poderwać. Co zrobiliśmy? No ale źródła nic nie wiedziały. No i w ten sposób. No i w luźnej rozmowie mówię, powiem tam za ciekawości, że byłem raz w Toruniu, ponieważ, ale stosując technikę manipulacji, panikanie, powiem, że nie byłem, bo to ona tylko wie ode mnie i od kolegi, który z kolei przekazał swojej koleżance chyba w uniesieniu jakimś ekstazy i to wszystko tak to się zostało rozpowszechnione na wyrost, bo na to dowodów nie ma. Więc na tą chwilę wypieram się, że takie słowa padły.
Dobrze, ale nie, no powiedz, rozmawiamy manipulacji. Tutaj, okej.
Okay. Ale właśnie mówię, stosując technikę manipulacji, jaką zastosowałem w stosunku do mnie, więc takie słowo nie padło. Pani Dorota może za dużo wypiła, więc źle zrozumiała. A teraz mówię, jak było naprawdę.
Ale wypiła, czy nie wypiła?
Wypiła oczywiście, no. Więc może tam nie wszystko jej, synapsy może nie kontaktowały wszystkiego. A prawda jest taka, faktycznie byłem, ponieważ decyzję podejmowało Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i minister spraw wewnętrznych, którym był pan generał Kiszczak, wojskowy notabene, więc jego emerytury nie obniżono. I ponieważ było dużo chętnych na proces, dziennikarzy z zagranicznych i księży, z episkopatu w ogóle, więc żeby ograniczyć ilość osób z akredytacją, bo tam były przepustki na wejście, wymyślono, zresztą sprytnie, to stosują, cały świat stosuje, ograniczono ilość widzów po stronie, znaczy nieprzychylnych obecnej sytuacji. Więc zawieziono nam, co każdy proces, włożono innych funkcjonariuszy. Ja tam byłem raz, dosłownie raz. I to wszystko. Jako widz wypełnienie sali sądowej. Natomiast faktyczne zabezpieczenie robiła milicja łotelska. Ona tworzyła to całe zabezpieczenie i to wszystko. Milicja łotelska, która ślubowała strzec ładu i porządku publicznego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I w Toruniu byłem tylko raz, więc to nie jest zabezpieczenie, to jest po prostu byłem jako widz i tyle.
Robiłeś za publikę?
Za publikę. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia, to już jako antyterrorysta robiłem zabezpieczenia czterokrotnie wizyty Jana Pawła II w Polsce. Zabezpieczałem...
Dorota Kania jak w ogóle nie wspomniała.
Dorota Kania ma wybiórczą pamięć, może do dzisiaj synapsy szwankują. Zabezpieczaliśmy jako antyterroryści bezpośrednio w grupie, w Pierścieniu Zero wspólnie jako grupa bojowa. To były ścisłe działania z Biurem Ochrony Rządu ówczesnym, dzisiaj jest Służba Ochrony Państwa. Bezpośrednio w tych kolumnach i bezpośrednio zabezpieczenie w pełnym uzbrojeniu, w pełnym rysztunku. Te działania były podejmowane. Zabezpieczaliśmy wizyty prezydentów Stanów Zjednoczonych, prezydenta Niemiec wtedy był, króla Hiszpanii. I wszystkie wizyty, wszystkie uroczystości państwowe również, które później były organizowane po 1989 roku. Także to jest faktyczne zabezpieczenie. A tu raz, widz i tyle. No ale idzie, jeszcze to jest nad zabójców pokazany komentarz jedna i zabójcy księdza Popiełuszki. Jest pokazane, są z IPN-u kadr moich akt osobowych z imieniem, nazwiskiem i pewnymi danymi. Więc tak to wygląda, ta manipulacja zabezpiecza i tak wygląda zabezpieczenie procesu Popiełuszki. Ponadto jest tam w tym filmie, który jest filmik kadr z pogrzebu świętej pamięci generała Sławka Petelskiego. Chodziło o kolegę, który miał układy ze służbami specjalnymi PRL-u. Jest pokazany, ja tam stoję z tym kolegą i odwracam głowę do tyłu, żeby dwa słowa zamienić innym kolegom, który był, stał za mną z tyłu, że na widok kamery odwraca głowę. No, jest pytanie, na widok której kamery odwraca głowę i na której widok telefonów, które tam zdjęcia robiły, no bo paru generałów, kolega znany, więc tak to wyglądało, ta manipulacja.
Janusz, a jak ty oceniasz to całe zamieszanie z Dziennikiem Polskim, ze zdjęciem wywiadu, który w wersji papierowej się ukazał?
No to jakiś absurd. To walczymy w takim razie z komuną poprzez cenzurę, to znakomity pomysł. Antykomunizm propagandystów PiS-u kończy się na Stanisławie Piotrowiczu. W ogóle o czym tu gadać? To znaczy oni, to nie jest ważne, jaki był epizod w przeszłości. Ważne jest, czy dzisiaj ktoś wyznaje miłość do partii, też bym ją powiedział z dużej litery, czy nie. Stanisław Piotrowicz tak się składa, że wyznaje miłość do partii, więc on może być codziennie na okładce Dziennika Polskiego w Polska Press. Nie, to jest jakiś jeden wielki absurd. Ja mogę tylko współczuć kolegom dziennikarzom i dziennikarkom, że spotkali się po raz pierwszy w historii Dziennika Polskiego. Sam jestem z Krakowa, nieraz tę gazetę czytałem. Spotkali się z cenzurą. A propos tych technik manipulacji, no w ogóle z Dorotą Kanią, z tego typu ludźmi jest tak, że należy przyjąć, że jak ktoś mówi albo pisze, to jest na odwrót. To jest tak jak moim zdaniem z telewizją publiczną, moim zdaniem Pan Bóg się stworzył po to, żebyśmy my, dziennikarze
żebyś,
młodzi...
Chciałbym, żebyś w tym programie wyrażał się poprawnie. Nie mamy telewizji publicznej.
Okej, okay, telewizja rządowa została moim zdaniem w tym kształcie stworzona przez Pana Boga po to, żebyśmy wiedzieli, jak się nie zachowywać. Jeśli będziemy robić wszystko na odwrót, jak robią to propagandyści TVP, to będziemy się zachowywać w porządku. I puentując, a propos tych technik i manipulacji, bo to jest już tak na takim wymiarze ludzkim, jak cała działalność tych ludzi, szczerze mówiąc, absolutnie nie do przyjęcia, jest to obrzydliwe, bo w całym tym historii związanej z Jurkiem i jego epizodem związanym z zabezpieczaniem tego procesu, chodzi o to, żeby dziś na Twitterze, w innych miejscach, wyznawcy Doroty Kani pisali, że Jurek brał udział w zabójstwie księdza Popiełuszki. Bo o to w tym wszystkim chodzi i ja już takie tweety widziałem. Absolutnie myślę, że najłagodniejszą puentą będzie to, że nie ma to w ogóle nic wspólnego z dziennikarstwem, ale Dorota Kania, chyba się tu wszyscy zgodzimy, nie uprawia dziennikarstwa.
Janusz, czy było łatwo napisać tę książkę? Jakim rozmówcą był Jurek?
Napisać było łatwiej niż nakłonić Jurka do tego, żeby się z nami spotkał i to tyle razy. Jak pierwszy raz usłyszeliśmy o Jurku od byłego szefa BOA, czyli antyterrorystów z centralnej jednostki, no to usłyszeliśmy, że jest taki człowiek, ale na pewno nie zgodzi się z nami pogadać. No i to był komunikat, ale no, słyszeliśmy o nim wielokrotnie, jakimś człowieku, którego powinniśmy poznać, jeśli w ogóle chcemy tak naprawdę poznać świat przestępczy w Polsce, dowiedzieć się więcej o latach 90. i późniejszych i o tej walce na pierwszej linii frontu z polską gangsterką. W końcu udało się, bo napisaliśmy książkę o antyterrorystach. Jurek w ogóle ma życiorys taki, że to jestem przekonany i mam nadzieję, że skończy się filmem, bo to jest w ogóle jakaś czysta abstrakcja, jakieś kilka życiorysów, których jest...
Tak, PiS na pewno da pieniądze i Polska Fundacja Narodowa.
Pozdrawiamy. Idealizm tak jest we mnie ciągle. Jurek był przez lata antyterrorystą i tak się poznaliśmy. Jurek, jest o Jurku taki rozdział w tamtej książce, ale tak od słowa do słowa, jak pierwszy raz się spotkaliśmy, to najciekawsze rzeczy Jurek zaczął opowiadać, jak wyłączyliśmy dyktafon i byliśmy na papierosku. No i potem poznaliśmy ten wątek przekrywkowy i to jest absolutny hardcore tak naprawdę, to życie Jurka.
Jurek, co jest najtrudniejsze w byciu przykrywkowcem? Bo się starałem sobie wyobrazić, ale dla mnie to chyba najtrudniejsze jest życie w ciągłym kłamstwie.
Niestety życie przykrywkowca jest kłamstwem. Począwszy od legendy, czyli życiorysu, który jest fabrykowany poprzez całą później pracę. Jest to jedno wielkie kłamstwo i nic więcej. To jest oszukać przeciwnika, być lepszym, być fajszym. Ale to jest jedno, jakby nie nazywał to ładnie. Bo w przeszłości, dzisiaj to jest nazywane operacja specjalna. W przeszłości praca operacyjna nazywała się grą operacyjną. To chyba właściwsze było określenie, gra operacyjna.
Ładniejsze,
gra operacyjna, bo to jest gra operacyjna. Wejście w ten świat, w jakikolwiek środowisko, nie mówię tutaj jak, ale takie czy inne. I to jest gra generalnie operacyjna.
Musiałeś się jakoś specjalnie przygotować, żeby na przykład wejść w struktury gangu. Czy w ogóle człowiek jest w stanie się przygotować? Czy to idzie się na zasadzie takiej, rozmawiałem z ludźmi, którzy tam gdzieś siedzą, trochę się dowiedziałem od kolegów, którzy znają temat, mam jakieś wyobrażenie tego, jak powinien zachowywać się gangster, więc będę go udawał. Czy też jednak jest większe przygotowanie?
Nie wiem, jak inni. Ja mam teraz to już nie, bo to już jednak z biegiem lat jestem bardziej nie stosuję tego, ale jak niektórzy bardziej moralistą niż kiedyś. Dzisiaj bym umoralniał wtedy ITP.
A czy byś się ale, nie sprzedał dobrze?
Tak, ale nie. Ja bym od dziecka chuligańską duszę miałem, bo tyle bujek, co ja stoszyłem w podstawówce, później w szkole średniej, to gdzieś tam zawsze byłem wzywany, targany za uszy, rodzice na wywiadówki. Tak jakoś było. Ponadto jakby to określić, nie przygotowałem się w jakiś sposób szczególny. Jakoś, bo staram się wytłumaczyć, bo odpowiadam na takie pytanie. Ten, kto nie był, tego nie zrozumie naprawdę. Ten, kto był, wszystko wie, jak to mówię osobom, które o to pytają. Po prostu dla mnie to był chleb powszedni, ta praca. To nic ani bohaterskiego, ani szczególnego.
No ale twój pierwszy raz to był?
Mój pierwszy raz to był jeszcze, jak byłem atowcem, kontrterrorystą, jak to teraz jest zmieniona nazwa. I tam już wyjeżdżałem, kupowałem materiały wybuchowe. Zresztą materiały wybuchowych, znałem się na broni, się znałem, więc nie było żadnego problemu. I no, jedziesz, zagadujesz, kupujesz i wracasz. I to wszystko, no, sprawę załatwioną. Dokumentujesz sprawę i premia jest albo nie ma. Z reguły nie ma. Chociaż nie, raz dostałem premię moje półroczne zarobki.
Za co?
Za sprawę Jacka T. Od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ministra spraw wewnętrznych dostałem premię.
A który to był rok?
No w którym roku była sprawa?
2001.
No to 2001.
My tą historię opisujemy w książce, to jest chyba absolutnie najważniejsza historia, którą tutaj przedstawiamy. Sprawa wokół słynnego łódzkiego biznesmana Witolda Skrzydlowskiego, która łączy się z aferą łowców skór.
Tak naprawdę makabryczna historia w ogóle.
Makabryczna historia i też jak się dowiedzieliśmy, że Jurek tam był w tle, no, zachęcamy widzów, żeby przeczytali o tym, bo ujawniamy rzeczy. Przez 20 lat była pisana nieprawda wokół tej sprawy i dzięki Jurkowi dowiedzieliśmy się, jak było naprawdę w końcu.
W skrócie mówiąc, nie zdradzając za dużo, chodziło o to, że ta sprawa w ogóle ujrzała światło dzienne, bo doszło do konfliktu po prostu dwóch firm pogrzebowych, można tak to powiedzieć, o wpływy i kasę. I
W skrócie.
I tam wcale nie na białym koniu wjeżdża Jerzy. I zaczyna się gra operacyjna.
Ale kończąc wątek premii, bo to jest ciekawe. Za tą sprawę dostałem
półroczną
moją pensję. Mhm. Byłem w szoku, dosłownie w szoku. I z uzasadnieniem za szczególne ratowanie życia ludzkiego. Takie uzasadnienie było ministra w rozkazie o
A to chyba Biernacki był wtedy ministrem spraw wewnętrznych, czy nie?
Właśnie miałem sprawdzić, który, ale nie pamiętam.
Bo to jeszcze ABWS, to była końcówka ABWS-u, tak? 2001, dobrze pamiętam? Tak.
Mi polityka nie interesowała, dopiero teraz.
Teraz cię zainteresowała. Polityka cię dopadła.
Teraz mnie zainteresowała, bo polityka mnie dopadła. No. Naprawdę nie wiem, ale pan generał Rapacki mi tą premię wręczał uroczyście.
No to był, Biernacki był wtedy ministrem spraw wewnętrznych, tak myślę.
Tak, i pan Biernacki mi to wręczał. Jeszcze były też druga strona humorystyczna tego medalu, tej premii. Dla mnie nigdy takiej nie dostałem premii dużej za szczególne ratowanie życia ludzkiego. Ale to wtedy mieliśmy takie spotkanie, że tak powiem, gdzieś tam w Polsce, przykrywkowcy się zjeżdżali, kierownictwo tam ścisłe. No i taka premia, ja przecieram oczy, no kurde, to mówię, dla każdych kolejka, nie? A koleżanka do mnie podchodzi, mówi, uważaj, mówi, nie szalej. A mówię, o co ci chodzi? Bo później ci przyjdzie z ministerstwa PIT i żona się dowie. Co ty chrzanisz? Mówi, jaki PIT? Mówię, nigdy za premię PIT nie przychodzi. Mówi, ostrzegam cię. Mówi, nie szalej, Jureczku, ostrzegam cię. Zamówiłem wstępie, tam nas było chyba ze 30, po secie dla każdego. Tak pomyślałem, mówię, nie, cofam po 50. I później przychodzi, faktycznie przychodzi PIT, żona patrzy, ty, ile mi ty wtedy dałeś
tej premii?
No mówię, no nie pamiętam, przecież to było, no PIT przychodzi na początku następnego roku, a to było gdzieś jakoś na jesieni poprzedniego roku. Nie pamiętam. Coś chyba za mało, bo tu jest tyle i tyle. Słuchaj, no to tutaj to jest pewnie brutto, czy jak? Ale tak popatrzyła, uśmiechnęła się. Ona jest lepsza w tym, bo pity nie pity, ona to wypełnia u nas, więc Machnęła ręką pewnie, bo dostała niewiele mniej, ale...
Ile lat jesteś żonaty?
Od... No właśnie.
No. Możesz podać w przybliżeniu.
Jurek przeczyta książkę, to się dowie.
86 roku. Stycznia.
Jedna i ta sama.
Tak. Jeszcze było też wesoło, bo nasze życie tak się... Znamy się dłużej już, bo nasze życie tak się potoczyło, że nie było czasu nigdy. I wtedy już syn miał chyba z rok. No wszystko, nie było żadnych zamiarów z mojej strony, żeby tam rzucać, przerywać, ale tak nie było czasu, wyjazdy, to tamto. No i w końcu nie, no już dobrze. No to moje wesele było takie, że tak, 12 osób. Pojechałem wcześniej, bo nie mieszkałem wtedy jeszcze w Warszawie, tylko gdzieś tam poza Warszawą. I po południu była uroczystości, no i tam wieczorem się skończyły. A rano jadąc koledzy na poligon, zabrali mnie na poligon.
No proszę. Czyli, ale noc poślubna była.
Dużo wcześniej. Zapobiegawczo.
Jak twoja żona to wytrzymała? Bo to jest ciężka praca twoja i wielkie ryzyko. Ale wyobrażam sobie, że dla osoby, która jest twoją życiową partnerką, no to jest po prostu makabra. Ty znikasz. Ty się przeistaczasz w innego człowieka. Nie możesz pewnie za bardzo też mówić o tym, co się dzieje w pracy.
Absolutnie. Tak, bo żona ode mnie maksywkę od iluś tam lat zardzewiała.
Zardzewiała, okej. Tak.
Jak się koledzy pytali, dlaczego zardzewiała, mówię, bo po tylu latach miłość zardzewiała. Zardzewiała. Ale to faktycznie, ja mówię, że chyba inna by ze mną nie wytrzymała, bo oprócz mego trochę charakteru też, bo wielokrotnie przełożonych, ja współczuję też przełożonym, którym podlegałem, każdego szanuję i mile wspominam przełożonego, ale przełożeni też mieli do mnie dużo cierpliwości.
No ale wiesz co, ja tak się zastanawiam, w tej robocie takiego przykrywkowca, to musisz być indywidualistą, znaczy musisz umieć wyłamywać się z rozkazu, bo uważasz, że coś trzeba zrobić inaczej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie byłem nigdy przykrywkowcem, ale myślę, że właśnie trzeba być trochę rogatą duszą, która potrafi pójść nieschematycznie, nie tak jak mu ktoś tam kazał, tylko jak tego wymaga sytuacja i podejmować szybko decyzje. Więc myślę, że dlatego byli cierpliwi, no.
Pewnie tak, dokładnie, bo chociaż niekoniecznie, bo tam były takie numery,
że ojej, no.
Kryli mnie równo. Dziękuję wam, przełożeni wszyscy. Ale tutaj jest dokładnie, bo nasze szkolenie czy coś w tym stylu przebiega na tym, bo jeśli wchodzimy w operację specjalną, podejmujemy się tych działań operacji specjalnej, to mam określone zadania. Ale jak to operacja, to jest plan zatwierdzony włącznie do prokuratora krajowego czy generalnego, jak to się kiedyś nazywało. I są określone granice tej operacji specjalnej. Ale w trakcie szkoleń czy nieszkoleń również nas przygotowują na to, żeby działać bez poleceń rozkazów. Czyli sam podejmujesz decyzję, sam się adoptujesz w środowisku i sam się dostosowujesz do tego, bo jest różnie, naprawdę różnie.
No nie da się wszystkiego przewidzieć.
Nie da, odtąd dotąd. Ty sam musisz wiedzieć, jakie działania podjąć, co zrobić i jak po tej cienkiej linii prawa chodzić, żeby tobie później nie zarzucono, że popełniłeś przestępstwo i żebyś nie siedział obok oskarżonych na ławie i żeby twoje działania nie były prowokacją do tych działań, tylko żeby oni autentycznie popełniali przestępstwo. Nie ma możliwości zebrania dowodów już tylko w ten sposób, bo operacja specjalna jest jedną z metod, ofensywnych metod pracy operacyjnej. I tak to się nazywa. Kombinacja operacyjna, operacja specjalna. To jest tak stosowane. Jeśli już nie ma innych możliwości, to wtedy wchodzi przykrywkowiec, operacja specjalna i operacyjnie zbiera tak dowody, żeby one były później w procesie się utrzymały.
Janusz, zbierając, przeprowadzając wywiad po prostu do tej książki, co cię najbardziej zaskoczyło?
Wiesz, tam jest taka historia właśnie, o której wspomniał Jurek, za którą dostał tą premię. Mnie zaskoczyło w rozmowach z Jurkiem to, jak często on nie ma pewności, czy stał po dobrej, czy po złej stronie. A chcielibyśmy dostawać takie historie o policjantach, w których to są stróże prawa i zawsze doskonale są przekonani, że są po dobrej stronie. A tam są takie historie, które każą się zastanowić nad tym, co jest właściwie dobre, a co złe. I Jurek wielokrotnie nam uzmysławiał, że nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli mamy tą historię z Łodzi, która jest dla nas szczególnie ważna i też chyba po raz pierwszy powiemy o tej książce już, to któreś nasze spotkanie, że jeśli rodzina Jacka Tomalskiego, człowieka, którego to opisujemy w książce, który już nie żyje, zrobiliśmy to też dla nich, żeby oddać prawdę o tej historii. Powiedzieli, że to był eufemistycznie dosyć, że był konflikt między dwoma ludźmi. W istocie było tak, że szef firmy pogrzebowej zadarł z gigantem na rynku do dzisiaj, Witoldem Skrzydlewskim. I rzeczywiście starał się wynająć zabójcę na zlecenie, ale my opisujemy to, co spotkało go wcześniej w życiu. Szantaże, telefony, że zrobią z jego kilkunastoletniej córki prostytutkę, spalony samochód. To był człowiek, z taka końcówka lat 90., człowiek, który jest niszczony z zewnątrz, troszczy się o całą rodzinę i wpada na szaleńczy plan, żeby wynająć zabójcę na zlecenie, ponieważ to państwo mu w żaden sposób nie chciało pomóc. Jurek nam to potwierdził, to znaczy Jacek Tomalski, nawet gdyby szukał pomocy w tamtym państwie, to by jej nie dostał, ponieważ to człowiek, który był jego wrogiem, był za mocno postawiony. I później trafił na Jurek, został podstawiony do tej akcji jako killer. I to jest w ogóle niesamowite w Jurku, bo zwaliło mnie to z nóg, bo Jurek jak zaczął słuchać tej historii, spotykać się, co to opisujemy po raz pierwszy w historii z tym człowiekiem, który go wynajął do tego zabójstwa, to Jurek chyba tak balansował na granicy, chyba mu się włączyły emocje, co mu się rzadko zdarza, bo jakby wczuł się w historię tego człowieka i chyba był pierwszym w historii zabójcą na zlecenie, który próbował odwieść swojego zleceniodawcę od tego czynu.
Od wynajęcia.
Od wynajęcia, to znaczy nawet tam jest historia, w której Jurek po prostu wyłącza dyktafon, a musiał wszystko nagrywać i proponuje inne rozwiązania. Może tego człowieka pan zechce pobić, chociaż cokolwiek innego, ale byle... To jest konkret, tak? Chodziło ci o to, żeby ten człowiek nie dostał wyroku za zlecenie zabójstwa. I potem, jak robiłem, pytasz o ten wywiad. Czytałem o tej sprawie, bo ona jest w ogóle niezwykła i wszystkim ją polecam, wokół afery Łowców Sugór. I przez 20 lat polskie media pisały nieprawdę, to znaczy przedstawiały jedną stronę tego sporu jako ofiarę, a drugiego jakoś sprawcę, szaleńca. My pokazujemy w tej książce, że to jest człowiek, który owszem podjął najgorszą decyzję w życiu, jak to opisujemy, z troski o własną rodzinę, o siebie, o swoją żonę i o córkę, a polskie państwo jedyne co zrobiło w tej sprawie, to wsadziło go do więzienia, gdzie on zmarł. I to było wszystko, więc to, że Jurek nam pokazał przez te chyba kilkadziesiąt godzin rozmów, że no po prostu życie, zaczęliśmy od tej Doroty Kani, tacy ludzie chcieliby pokazywać, że życie jest czarno-białe, że w ogóle nie ma żadnej złożoności świata, no jest i świat przestępczy i różne głośne historie, jak, jeśli spotkać takich ludzi jak Jurek, którzy powiedzą o kulisach, to okazuje się, że wszystko nie jest takie banalne.
Ale tutaj wspomniałeś, Januszu, i to jest pytanie do Jurka, że ty sam nie do końca jesteś przekonany, czy zawsze byłeś po dobrej stronie. Co miałeś na myśli, mówiąc to?
Sytuacja ta łódzka jest taka znamienna w tym wszystkim, ale w innych operacjach pracując, to nieraz widziałem w ten sposób, że nie do końca to jest tak, bo ktoś łamie prawo w ten czy inny sposób, narkotyki czy materiały wybuchowe, ale ktoś sobie tu przemyci, tam przemyci, wykorzysta jakieś luki prawne, nie luki prawne, no bo też mi mówili ci, jak to nazywam, bo w większości to lubiłem, to fajne chłopaki, ferajne, jak to mówią, no. Mają swoje problemy. I słuchaj, jak ja mam iść tam za 1000 złotych do fabryki młotkiem pukać, ja to zrobię jeden ruch i mam dziennie to co miesiąc w fabryce. No. To jeśli ktoś kupił amfetaminę na przykład, no, ja mówię ceny z tamtego okresu, nie teraz, bo tym się nie interesuje, za 3000, no 2,5 jak szły z pieca, czyli bezpośrednio dojść się do tych, no 2, no 3 niech będzie, sprzedał to za 5-6 tysięcy, to ma 2-3 tysiące na 300. Jak jeszcze umiejętnie to zmeklał z proszkami przeciwbólowymi, dosypał, zmielił, dosypał do tego, to miał drugie tyle, nie? Jak ktoś kupił kokainę w tamtym okresie 60-80 tysięcy za kilogram, sprzedał, że 160-180 ma 100 tysięcy na kilogramie, no. Tam około, ja nie mówię cen, bo nawet z tamtych, ja nie pamiętam jakie dokładnie, ale przebicie bardzo duże. No to po co on pójdzie do fabryki pukać tym młotkiem, jeszcze podatki opłacać bez sensu i w ten sposób. A wielu ludzi również było takich, że...
No tak, ale czy to, że zgodnie ze starym powiedzeniem, że okazja czyni złodzieja, czy należy złodziejowi odpuszczać? Znaczy, wiesz, co mi się dzieje? Bo to, że nie może znaleźć dobrze płatnej pracy, gdzie zarobi za godzinę 100 tysięcy za jeden kontrakt, czy to oznacza, że mamy mieć zrozumienie dla tego, że popełnia przestępstwo?
Jeśli to wszystko wziąć pod uwagę, to ja bym nie był surowy w stosunku tak do tych ludzi. Z dzisiejszej perspektywy z czasu patrzę na to wszystko. Jeśli ma okazję, wykorzystuje luki, inne historie, uczciwie się nie dorobi.
A może za bardzo ich polubiłeś?
Nie. Co niektórych to na pewno nie. Jeśli co niektórych to... Ja to się śmieję. Już nie raz się śmiałem, tylko żeby to nie wzięto za jakiś zarzut po sądach, jak z prowadzącymi czy z prowadzącym przy tej sprawie najgłośniejszej, gdzie wcale nie byłem najważniejszy, ale tak wyszło, że najważniejszy, pewno o czym za chwilę będziemy rozmawiać.
O Krakowiaku, tak?
Tak. To nieraz jak tam spotykaliśmy się z prowadzącym, z Kobermanem i gdzieś tam jak musiałem dokumentację i przyjmować nowe zadania, no to tak żeśmy, im bliżej świtu, tym byliśmy bliżsi rozpętania III wojny światowej.
Ale powiedz mi, no bo wchodząc powiedzmy w struktury jakiejś grupy przestępczej. Bierzesz udział, nie wiem, w imprezach ich, prawda? Jak nie przywyknąć do takiego życia? Bo nie możesz powiedzieć, nie, ja teraz nie piję na przykład, prawda? Bo by było dziwne, gdybyś był jedyną osobą niepijącą. Albo na przykład, nie wiem, czy zdarzało się, że, nie wiem, kokaina, narkotyki.
Tak, bo ja to się zawsze śmieję się już może coraz rzadziej, ale powtarzam, że ekolog w tej pracy nie ma co szukać. Nie da sobie rady za nic. Oczywiście łatwiej się wchodzi po prostu. No, miałem taką też, wchodziłem w grupę i mówię, ach, będę ekologiem. No to tu pojechaliśmy, tam pojechaliśmy, wieczorem imprezka, oni sobie siedzą. No ja z boku, no. W końcu gdzieś minęło parę dni, gdzieś tam zjechaliśmy i skończyć, czy co, zjechaliśmy i to była zagraniczna robota. Zjechaliśmy na jakiś parking w jakimś tam państwie i tam sobota i niedziela musieliśmy stać na tym parkingu, nie? W końcu wie kurka, bo na koniec tego zakupiłem w sklepie na stacji benzynowej parę butelek i koniec. Dzisiaj już razem będziemy. No i wszystko poszło, no, bardzo płynnie. Tutaj też trzeba uważać.
Oczywiście... Właściwie dlatego się zastanawiam, wiesz, jak nie popłynąć, o, mówiąc krótko, jak nie popłynąć, bo masz z mocy prawa prawo do jego przekraczania. Na przykład choćby, nie wiem, nic ci nikt nie zrobi za to, że w sytuacji takiej, że tam musisz, zażywasz narkotyki, prawda? Więc jest taka automatyczna, sobie wyobrażam, pokusa. Może być. Nie mówię, że jest, ale że może być. A, to co ja tam sobie pofolguję. Tutaj sobie się trochę napiję, tutaj wciągnę kreskę.
Nie do końca tak jest.
Nie.
Napić się możemy, ale zakaz, mam kategoryczny zakaz narkotyków używania. Do tego stopnia, że mogą w każdej chwili wziąć od nas cebulkę, włos do badania. Tu nie ma zytusie, jeśli chodzi o narkotyki.
No ale nie miałeś takiej sytuacji, że ktoś ci proponuje i wyszło dziwnie, że...
Na własne ryzyko.
Ale zażyłeś, tak?
Łamiąc wszelkie, tak. Ale to wiedziałem, że to jest początek operacji. Więc mówię, w razie czego, jak wezmą ten włos albo coś pójdzie nie tak, to i tak okres minie, że wyczyści się organizm z tego.
A dlaczego alkohol tak, a narkotyki nie?
Ja też nie wiem. Tym bardziej, że jest to zioło, nie?
Na przykład.
Kolumbijski Katar to zioło. No.
Nie, dlatego...
Ale mniej szkodzi niż gorzała. No.
Nie, dlatego to jest zastanawiające, dlaczego są takie przepisy.
Nie mam pojęcia. To i tak dobrze, że wolno nam alkohol spożywać i rozżyczać funduszu operacji. Kiedyś nie wolno było. W ogóle to było 50 tysięcy Coca-Coli wypity i 10 tysięcy herbat, no, żeby rozpisać rachunek. No.
Paranoja, ale to są jakieś absurdy kompletne.
No absurdy. Nie tak jakby postowano.
Bo część osób też sobie wyobraża, że wiesz, że przykrywkowiec, który ma rozpracowywać gangsterów, dostaje super furę. Znaczy, bo to po agencie Tomku, po tej aferze z CBA, która była, dostaje furę, najnowsze ciuchy, jakie potrzebuje, walizkę pieniędzy, hotele. No, no po prostu jest panem życia, bo i to za państwowe pieniądze, bo operacja tego wymaga. Czyli rozumiem, że nie tak wygląda życie przykrywkowca.
Po części może inaczej umówmy się, żeby być tak szczerym.
Życie agenta Tomka tak wyglądało.
I uczciwym. Wszystko zależy od pracy, jaką wykonujesz. Jeśli wykonujesz operację, nazwijmy to biznesowej klasy, to taka szatnia ma sens i wyposażenie, pieniądze i samochody i tego typu rzeczy. Jeśli wykonujesz tak, w moim przypadku, to wiele razy jeździłem pociągiem. Ponieważ figuranci na spotkaniach gdzieś tam też przyjeżdżali pociągiem. Z uwagi na bezpieczeństwo własne. W pociągu oni mi to powiedzieli, słuchaj, spotkamy się na tej stacji tutaj, tu i tu. Dzwonimy tylko, że będziemy za 15 czy pół godziny. Bo on mówi, ja sobie tak pociągiem, przecież później trzeba szybko wracać, następną. Mówię, co się martwisz? Stąd pojedziemy gdzie indziej, stamtąd jeszcze gdzie indziej. Mówi, w pociągu łatwo zgubisz ogonek, mówi. I tyle. Sami mnie uczyli konspiracji.
No, no proszę.
Ale mają rację po części. I to, jeśli była potrzeba, byłem dobrze ubrany. Miałem samochód inny i w ten sposób. Ale jeśli nie było potrzeby, tutaj tak może to wygląda o agencie Tomku, ale to, co on robił, tak to wymagało, żeby tak to wpłynąć. I to jako szydercy z agenta Tomka, to tak trochę niesprawiedliwie to wszystko. Bo nie wczuwałem się to, co musiał zrobić. No. Ja pomijam całą resztę, ale te zadania, które miał, to tak musiały wyglądać. Dobra bryka, pieniądze. Ja na swoim koncie też miałem, tylko nigdzie nie pokazywałem, bo ja 1 000 000 złotych na swoim koncie miałem.
Do czego ci był 1 000 000 złotych?
Na wszelki wypadek. A członek zawsze był. One leżały chyba z 2 lata.
Ale musisz rozliczać, nie?
Wszystko. Oczywiście. To u nas była koleżanka od spraw funduszu operacyjnego. No to spróbowała się rozliczyć praktycznie parę godzin po przyjeździe, to by ci głowę urwała. Już nie wspomnę o innych rzeczach, co by urwała. No. Ganiała nas, że nie było możliwości, żeby nie rozliczyć. Naprawdę nie było możliwości. Pobrałeś, wracasz. Pojęcie w jakim stanie, jak już za bardzo stanie, to odpocznij, prześpij się jutro z rana, ale to musiało być. Nie było takiej możliwości.
Janusz, ty podziwiasz, zazdrościsz przykrywkowcom?
No. Nie, nie byłbym w stanie oczywiście w życiu wykonywać takiej pracy. Miałem takie wyobrażenie, że to jest zawód podobny do aktorstwa i to się potwierdziło, bo to w ogóle jest bardzo zbieżne. Nie, Jurek, ty się zgadzasz ze mną. To znaczy też się dostaje rolę, trzeba ją wykuć na pamięć, bo Jurek tak skrótowo opowiedział o tym, jak wchodzi się w grupę, to my to opisujemy na kilkudziesięciu stronach od tego, że trzeba mieć tożsamość, do tego, żeby trzeba wymyślić sobie, to jest bardzo filmowe, do jakiej szkoły się chodziło, parę nazwisk nauczycieli, bo przecież każdy pamięta, ale jaki przystanek był, tam się mogło 100 razy to zmienić, jaki był przystanek, nigdy nie wiadomo, co się nie stanie kiedyś. Zresztą Jurek miał też niesamowite przygody, jak na przykład był w trakcie operacji, a spotykał kogoś z prawdziwego życia. No i wtedy trzeba było sobie jakoś radzić, bo nagle stykają się ze sobą dwie rzeczywistości, które do siebie nie przystają, tylko że różnicę zauważyłem, no, jedną podstawową życia przykrywkowego i aktorstwa. To znaczy, jeśli tam na scenie aktor teatralny się pomyli, no to tragedii nie ma, tam będzie jakiś pomruk niezadowolonej publiczności, a w sytuacji pomylić się i wyjść z roli siedząc przy pijanych gangsterach z gangu Krakowiaka, to się może skoczyć strzałem, końcem operacji.
Ta operacja z Krakowiakiem, z tym gangiem Krakowiaka, to była najniebezpieczniejsza?
Nie.
Nie? A jaka była najniebezpieczniejsza twoja?
Za wcześnie.
Za wcześnie. Czyli jest coś, czego nie ujawniłeś. Nie. Jerzy, to umawiamy się tak. Znaczy, oni fajną książkę z tobą
a my tak
zrobili.
Piszemy na końcu, że zadzwonimy na...
Zastrzeżone na jest. Tam.
Ale zastrzeżone. Ponegocjujemy po programie, dobra? Bo to... Okej, okay, no dobrze, ale to opowiedzmy, no bo to też była niebezpieczna, prawda? Znaczy, gang Krakowiaka był niebezpieczny. Jak w ogóle zaczyna się wejście w takie struktury, znaczy, że nawiązanie kontaktu?
Dzień dobry, to ja, Jurek. Jestem oficerem sektornego biura śledczego.
Oczywiście, tak, tak.
Przyjechałem,
tak. To już jest koniec. To jest koniec raczej.
Zacznę może od tego, bo tak wyszło, że stałem się najważniejszym w tej grupie Krakowiaka, a ja tam byłem ogniwem tylko, naprawdę. Za całość operacji, sprawę operacyjnego rozpracowania odpowiadał Bogdan, oficer zarządu krakowskiego Centralnego Biura Śledczego, na którego dzięki jemu upartości i zawziętości ten gang i jego koncepcji operacyjnej, jego była koncepcja wprowadzenia przykrywkowca, czyli mnie, na mnie to padło w tym układzie i to dzięki niemu, mimo że na Bogdana wydał Krakowiak wyrok śmierci do odpalenia i tam panią prokurator czy jeszcze kogoś. Ale on się zawziął, bo to nie szło mu tak od początku, bo tam Krakowiaka zamykał, wychodził, się śmiał w oczy i tyle. Ale jednak dopiął swego i ja byłem naprawdę elementem. Tam był cały szereg innych kombinacji operacyjnych porobionych, innych historii, o których nawet ja nie wiem, naprawdę. I bardzo proszę, że...
Dobrze, Jurek był tylko elementem tej gry ogniwy. Operacyjnej. Ja będę mówił gry operacyjnej, bo to mi się bardziej podoba.
Bo to kiedyś była taka nazwa.
A nie operacji specjalnej. No dobrze, ale to opowiedz o tej swojej części. Znaczy, jakie dostałeś, że tak powiem, zlecenie, co miałeś zrobić? Na czym polegała ta twoja część w tym całym rozpracowywaniu gangu Krakowiaka?
Wejść, zbliżyć się do Krakowiaka i zinfiltrować grupę od wewnątrz. Takie było założenie. Bez skonkretyzowania co, bo wiedzieli, że będzie trudno. W ogóle powiedziano mi, że jak się zbliżę, to będzie sukces.
I ile ci zajęło zbliżenie?
Dwa miesiące. Już byłem załamany po tych prawie dwóch miesiącach. Już nie będę wulgaryzował. Używał słów powszechnie uważanych za wulgarne.
Ale to przecież bardzo możesz, jeśli masz ochotę.
Jakie tam szły. I oni nawet, czy Coverman, czy zleceniodawca, czyli Boguś, nie mieli do mnie pretensji, że tak to idzie, tylko mówią, bądź cierpliwy. Swoimi kanałami, bo przykrywkowy jest taki w każdej operacji, w każdej grze operacyjnej zna tylko swój wycinek. O reszcie nie wie, bo jest mu wiedza niepotrzebna całości. Całość wie oficer prowadzący daną sprawę operacyjnego rozpracowania, bo to jest sprawa operacyjnego rozpracowania, a operacja specjalna jest też częścią tej sprawy operacyjnego, jako jedna z metod pracy operacyjnej. Ofensywny metod pracy, już może wystarczy tych zawiłów, nikt się nie połapie. I tak to wygląda. No i Bogdan to wszystko wymyślił i to realizował. A ja to w tym odcinku, w tym ogniwie realizowałem. I oni mnie pocieszali wręcz, bo ja już mówię, dajmy sobie spokój, bo tu chuj z tego wyjdzie. No. Ale powoli, bardziej tak zacząłem po rozmowach, po dyskusjach z Covermanem, tam do rana, co trzecią wojnę byśmy wywołali, prawie że już na wosku wisiała, przyjęliśmy inną taktykę. Zauważyłem, że większe zaciekawienie na dzień dobry zbudziło mu jego kolegów wokół niego, to bliskich kolegów. I z tej strony zacząłem podchodzić. I powoli, aż doszło do spotkania z nimi, usiąść, pogadać, ponapijać i tak dalej.
A jaka była twoja legenda? Kim byłeś?
Ja byłem takim klientem, który miał obstawione kreski wschodnie, czyli przejścia graniczne. I akurat tak się złożyło, że dosyć dużo aresztowań było i funkcjonariuszy Urzędu Celnego i Straży Granicznej w tym okresie na wschodniej granicy. I to pasowało do mojej legendy, że tam kreski mi padły, więc tutaj przyjechałem rozpoznać temat. Ja się nie musiałem za dużo tłumaczyć. Przyjechałem, kreski padły i tyle. I tak powoli, step by step, bardzo mały step by step wchodziłem w to wszystko, aż podopinałem. I zinfiltrowałem tą grupę i też nie do końca, bo tam inne metody. To, co się dało, o, umówmy się, na tym etapie. Później nastąpił tutaj finał i no i nawet było przyjemne dla mnie, bo w perspektywie to oni zaproponowali, że zostanie sam szefem tej grupy. Jak Jaśka zamknęli, to tam było takie spotkanie, tam przyjechałem już po zamknięciu Jaśka. Boguś posprawdzał, że operacyjnie jest to 300, na mnie żadnych nie ma podejrzeń. Więc tam dzwonię do tego jednego z bliższych jego, co jest już na wolności. Tam został na wolności, więc no mi to przyjeżdża do tego. No i spotkaliśmy się w lokalu, co się spotykaliśmy. No i tam wódeczka, nie wódeczka, no i pijemy zdrowie nowego szefa. No to wstajemy, nie? A ty siedź. No to pijemy twoje zdrowie. No. Nie trzeba swoje mało. Ja tu waszym szefem.
Ale fajne jest to, co Jurek powiedział, szansa, że ty właściwie nie pozwolono ci na to, ale miałeś w głowie taki pomysł, żeby przyjąć tę propozycję i infiltrować środowisko z pozycji szefa gangu. To w ogóle byłoby pewnie...
No tak, tylko pytanie, czy wówczas nie stajesz się kreatorem przestępstw?
Nie,
no,
to, nie dałoby się to wtedy tego byłoby krótko wtedy. To w ten sposób to by pociągnął jako szef tego wszystkiego, bo wiadomo, by musiał opłacać żołnierzy, grupę organizować po rozbiciu tej...
Znaczy musiałbyś popełniać przestępstwa tak naprawdę.
Znaczy przez 2-3 miesiące by się utrzymało bez przestępstw. Ale później już musiałby to być. Niestety.
Zwłaszcza, że Krakowiak lubił co jakiś czas zlecić jakieś zabójstwo, pobicie i innego typu rzeczy, więc myślę, że oczekiwania wobec nowego szefa też by były. Po to, żeby się też utrzymać w tej grupie. W ogóle to jest niesamowite stosunek Jurka do życia. Jest w ogóle jakiś z kosmosu inny, bo jak Jurka zapytaliśmy o Krakowiaka, no to mówi... Słyszał o nim kolejny figurant do zawinięcia, nie? Taki miał mniej więcej stosunek Jurek do niego i też mówi tak spokojnie o tym człowieku, nie? Na zasadzie zbliżył się Jasiek to i tamto. Jak przeczytaliśmy akta sprawy Krakowiaka, to ja bym się chyba zgodził z tezą postawioną, zdaje się, kiedyś w alfabecie mafii przez Petra Pytakowskiego i Ewę Ornacką, że mówimy o jednym z najbardziej niebezpiecznych ludzi w Polsce w ogóle w latach 90. Były grupy te znane, tak? Pruszku, Bołom i tak dalej. Ale obraz Krakowiaka, jaki się wyłania z akt, no to jest obraz człowieka bardzo bezwzględnego. Człowieka, który miał jakąś niesamowitą charyzmę, której ty, Jurek, się bardzo dziwiłeś, nie? Ale to był rzeczywiście człowiek, czytaliśmy zeznania innych ludzi, którzy byli w stanie mu się natychmiast podporządkować i on trochę grał już takiego gangstera z filmów. Znaczy to było niemalże klękanie przed nim, całowanie go w pierścień i tak dalej, i tak dalej. Więc Jurek jakoś tak patrzy z innej perspektywy, takiej czysto ludzkiej, ale patrząc na to, że tam był cyngiel mafii, który bliski przyjaciel Krakowiaka, no to też już poza wszystkim, to w ogóle, znaczy dobrze, że tacy ludzie byli jak Jurek, to znaczy i Bogdan i tak dalej, bo jakimś cudem się w ogóle tak naprawdę dobrze zorganizowaną grupę przestępczą udało rozbić, co nie mogło być takie łatwe.
Dla mnie to był miły Jasiek.
Miły.
Ponapijaliśmy się, pogadaliśmy. Miły, naprawdę miły.
Czy w obronie siebie lub kogoś innego musiałeś posunąć się do ostateczności? Mówię tutaj o zabiciu, wyeliminowaniu.
W naszym slangu gangsterskim posunąć się to jest obraźliwe.
Przepraszam. Dobra. Nie znam slangu. Wybacz. Dobrze.
Właśnie Jurek tak samo, udaje gangstera.
No nie wiem.
Może jak siedzimy obok siebie, nie można powiedzieć do koleżki, posuń się.
A to też jest ciekawe, bo Jurek był też 8 miesięcy czy 9 miesięcy w zakładzie karnym.
O tym nie rozmawiamy.
Ale jest w książce.
Ale tylko tyle wystarczy.
O tym odpaleniu kogoś, tak?
Nie, odpaleniu nie ma nikogo. Nikt nie został odpalony.
Dlaczego się śmieje?
Ja życie ludzkie ratowałem, a nie odpalałem.
Nie, ale nie miałeś sytuacji takiej, że nie wiem, było blisko?
Odpalenia? No to dostali w mordę i to wszystko. To były, bójki były. Same przoście. Ale nie mogą odpalić.
Czy Krypkowiec w obronie własnej czy ty możesz zabić kogoś?
Czym?
Nie wiem, rękoma chociażby.
Rękoma, tak.
Nożem?
Też. I tym, co mam pod ręką.
No tak, o tym mówię.
Tak, nie, w obronie własnej, tak, oczywiście, ratując...
Albo ratując życie. Kogoś, rozumiem.
Dokładnie, tak.
No dobrze, a jeśli, wiesz, ja teraz zadaję, wiesz, co, ja zadaję wyższa, teraz pytanie mówię. Zupełnie jak z filmów, nie? Ale wyobrażam sobie sytuację, jesteś z kumplami gangsterami na mieście. I jeden, nie wiem, za dużo się nawciągał. I zaczyna katować człowieka i widzisz, że to idzie w takim kierunku, że ten koleś za chwilę może zejść. Co ty musisz zrobić? Ty udajesz, że się dobrze bawisz? Nie, czy nie. Musisz ratować go?
Nie, ja w ogóle jestem zwolennikiem. Przeciwnikiem, nie zwolennikiem. Rozpędziłem się. Mhm. Katowania kogoś w ten sposób. Nie? To on był od razu ode mnie...
Strzał dostał. Nie?
Dokładnie. Mhm. Nie, ja bym nie pozwolił na takie rzeczy. Zresztą były historie, gdzie nie pozwalałem i dostawali, mówiąc po męsku, w pierdol. No. Mhm. Nie, nie. Ja nienawidzę takich rzeczy z natury.
Ale przykryw kobiec, jak musi zareagować? Musi bronić życia, tak? Czy jaka jest sytuacja?
Jeśli tutaj nie ma użycia broni, tylko bójka, no to jeśli to też zależy, jeśli obaj są warci tego samego, no to niech się...
No dobrze, ale jeśli gangus leje kogoś przypadkowego przechodnia?
To jestem w stanie go powstrzymać. Mhm. No kto mi...
A użycie broni?
To już bym musiał zareagować w sposób... Ale to
A czy
też...
musisz się dekonspirować wtedy,
nie.
Czy nie?
Zawsze musimy, o ile jest to możliwe, bo to też byśmy szkoleni, w tym później innych szkoliliśmy, o ile jest to możliwe, musisz utrzymać w konspiracji swoje, w legendzie się musisz utrzymać tego. To by nic nie przeszkodziło, gdyby mu tą broń wyrywał czy coś, zawsze jest pięknie, to jest napad z bronią w ręku, czy użycie niebezpiecznego, mm-hmm. Czy to ma wyższy wyrok, to mu tłumaczysz, po co ci to, masz do niego coś, to weź mu przywar z baniaka i mm-hmm. wytłumacz sobie, po co ci iść na dożywocie i żonę zostawiać
kolegom.
Czyli
trochę takim psychoterapeutą musisz być, no, dla tych gangsterów.
To tak samo z siebie wszystko wychodzi, to...
Czy najgorsza sytuacja byłaby tak, jak na przykład mafii mokotowskiej, są znane te opowieści, zresztą też rozmawialiśmy parę razy z przedstawicielami tego gangu, to zasada jeżdżenia w kilka osób na zabójstwo, która w mafii mokotowskiej też służyła temu, żeby nikt nie poszedł na układ na świadka koronnego. Ja miałem okazję na przykład rozmawiać z Bajbusem, kiedyś to był jeden z liderów mafii mokotowskiej, o tym opowiadał. No, taka sytuacja, rozumiem, że dla przykrywkowca byłaby niezmiernie trudną sytuacją, bo nie mógłbyś tego zrobić, a równocześnie właściwie taka propozycja wysunięta w stosunku do ciebie mogłaby spalić operację. Wydaje mi się.
Tak, nie wiem, nie znalazłem się w takiej sytuacji, bo nikt mnie nigdy nie pytał o szczegółowy życiorys. Zawsze zadawano zdawkowe pytania i mnie nie dopytywał, więc nie musiałem być w takiej sytuacji.
Ale można sobie taką wyobrazić.
Zdarzały się bójki, awantury i tyle. Ale nie wiem, jak bym zareagował w takiej sytuacji. Nie wiem. Znaczy wiem, ale nie powiem.
No powiedz. Będzie znaczy dobra puenta.
Jeśli tak by wyszło, miałbym broń w ręku, to ja bym z tego wyszedł cała, a reszta by miała piękny pogrzeb. Bym wziął to na siebie.
Często miałeś takie też poczucie chyba, że a propos tego pytania Tomka, że nie pociągnęłeś za spust, ale chyba była u policjantów taka generalnie czasem poczucie, że to by było lepiej dla świata. Znaczy jakkolwiek to hardkorowo brzmi, ale Jurek nie raz
tak mówi. Się o tej trzeciej wojnie światowej między innymi to miał na myśli.
Żeby odpalić wszystkich.
Może żeby to do sądu nie ciągali mnie, bo to może na pewne rzeczy muszę uważać, ale nieraz naprawdę żal było patrzeć, jak to później się w sądzie toczy. Adwokaci, no adwokat jest od tego, żeby bronić.
Nieporadni prokuratorzy czasami.
Prokuratorzy niedokładnie zbiorą materiały. No, zresztą figuranci ci powolniejsi opowiadali o różnych sprawach, wymiarach, o różnych układach w wymiarze sprawiedliwości, więc to też się głowie nie mieściło.
Korupcja, łapówki, tak?
Potrafili cały skład sędziowski kupić na przykład, no, to się w głowie nie mieści. I nieraz tak właśnie z prowadzącym się chciałem, słuchaj, na cholerę oni, państwo mają pewnie problemy, trzeba utrzymać, załatwmy to, ustawmy interes gdzieś za miastem, w lesie.
Doszło do nieoczekiwanej wymiany ognia.
Tak jest, na przykład.
Przeżył tylko nasz przykrywkowiec. Bo to zdolny cudem,
Jurek zjadł.
Cudem przeżył.
Cudem.
Bo anioł stróż nie spał.
Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Naszym widzom polecam tę oto książkę. Dobrze się czyta i jeszcze więcej dowiecie się o zwierzaku, o jego pracy, o pracy przykrywkowca. Jerzy Zwierzak, Janusz...
Chciałem powiedzieć, że to jest prawdziwy pseudonim Jurka, ponieważ jest taki słynny film dostępny na YouTubie, Necrobiznes, przygotowany przez szwedzką telewizję BBC, oddział BBC,
dotyczący
afery łowców skór i pojawia się tam wątek Jurka. Jurek jest tam nazwany Jurek Killer. To nie jest prawda. Prawdziwy pseudonim
Jurek
to zwierzak.
Polecam tę książkę. Janusz Fetner jest współautorem, drugim jest Mateusz Baczyński. Bardzo wam panowie dziękuję za rozmowę i dziękuję widzom. Do zobaczenia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.